Siostry Łazarza posłały do Jezusa wiadomość: Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz. Jezus, usłyszawszy to, rzekł: choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą. A Jezus miłował Martę i jej siostrę i Łazarza. Gdy posłyszał o jego chorobie, pozostał przez 2 dni tam, gdzie przebywał. Dopiero potem powiedział do swoich uczniów: chodźmy znów do Judei. Kiedy Jezus tam przybył, zastał Łazarza już od 4 dni spoczywającego w grobie. Kiedy więc Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta więc rzekła do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da ci wszystko, o cokolwiek byś poprosił Boga. Rzekł do niej Jezus: brat twój zmartwychwstanie. Marta mu odrzekła: wiem, że powstanie zmartwych w czasie zmartwychwstania, w dniu ostatecznym. Powiedział do niej Jezus: ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie, a każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? Odpowiedziała mu: tak, Panie, ja mocno wierzę, że Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat. Jezus wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał: gdzie go położyliście? Odpowiedzieli mu: Panie, chodź i zobacz. Jezus zapłakał. Żydzi więc mówili: oto jak go miłował. Niektórzy zaś z nich powiedzieli: czy ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł? A Jezus, ponownie okazując głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. Jezus powiedział: usuńcie kamień. Siostra zmarłego, Marta, rzekła do niego: Panie, już cuchnie. Leży bowiem od 4 dni w grobie. Jezus rzekł do niej: czyż nie powiedziałem ci, że jeżeli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą? Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: Ojcze, dziękuję ci, że mnie wysłuchałeś. Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz. Ale ze względu na otaczający mnie tłum to powiedziałem, aby uwierzyli, że Ty mnie posłałeś. To powiedziawszy, zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce przewiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić. Wielu zatem spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Moi drodzy, Słowo Boże, które podczas Wielkiego Postu w niedzielę prowadzi nas, ma szczególne zadanie, a mianowicie poprzez miejsca geograficzne chce nas zbliżyć do samego Stwórcy, do Boga. Dlatego Pan Bóg chce o tych ważnych sprawach mówić i na samotności, i w takiej przestrzeni, która zachwyca. Dlatego zwróćcie uwagę, że te wszystkie wydarzenia dzieją się gdzieś wysoko, na wzgórzach, na szczytach. Miejsce kuszenia Jezusa, pierwsza niedziela, to pustynia judzka, a dokładnie, jak to teraz jest nazywane, wzgórze kuszenia. W kolejności mieliśmy górę przemienienia, górę Tabor, jak podaje tradycja. Słowo Boże też prowadzi nas do Samarii, aby tam razem z Samarytanką wejść w te przestrzenie wyżej Samarii i znowu popatrzeć z góry. A dzisiejsze słowo prowadzi nas na wschodnie zbocze Góry Oliwnej, bo tam znajduje się Betania. Widzicie, moi drodzy, Pan Bóg tak chce mówić do naszych serc. Tylko człowiek, żeby Go usłyszeć, musi coś dać z siebie. Tak jak jedziemy w Beskidy, w Bieszczady, w Tatry. Jeżeli chcemy tę piękną perspektywę i piękną panoramę podziwiać i nią się zachwycić, to musimy się troszeczkę natrudzić. No chyba, że wjedziemy sobie na Kasprowy kolejką. Ja, moi drodzy, urodziłem się w górach. Tereny Podhala, także Tatry, miałem cały czas w pakiecie. Wzrastałem pod trzema koronami, a obecnie pracuję w najdłuższej wiosce Polski, w Zawoi, prawie 30-kilometrowej, podziwiając codziennie piękny masyw Babiej Góry, jeszcze ośnieżony. Uśmiecham się trochę, bo czasami ludzie mnie pytają, jak to robię, że kiedy trafiam na Babią Górę, to ona zawsze jest spokojna. Ja mówię, no Babia Góra to jak kobieta. Ona daje jasno sygnały, kiedy tam iść, a kiedy jej unikać. I z klasztoru ja już wiem, kiedy tam mogę iść, bo rzeczywiście będziemy, że tak powiem, wzajemnie się sobą cieszyć, a kiedy lepiej tam nie wyruszać, bo wichura, deszcz, bądź też grad. A zimą oczywiście śnieg. Ale do czego, moi kochani, zmierzam? Otóż ja was chcę podczas tych rekolekcji zaprowadzić na inną górę, na górę Karmel. Jako że jestem karmelitą, to wypadałoby, aby Syn Świętej Teresy i Świętego Jana od Krzyża zaprowadził was na Karmel. Ale nie na ten Karmel, który jest w Ziemi Świętej, na północy Izraela, gdzie powstaliśmy, ale na Karmel codzienności. To jest ta góra, gdzie Boga możemy spotykać również. Nasza codzienność, nasza zwyczajność, mój dom, moja rodzina, moja praca, moje obowiązki. W tej wędrówce będzie nam towarzyszyć Święta Teresa od Dzieciątka Jezus. Gdyby żyła, dzisiaj miałaby 150 lat. My, karmelici, świętujemy jej urodziny. Zresztą cały Kościół świętuje jej urodziny, 150. Jeśli zwróciliście uwagę na plakat zapowiadający nasze wspólne rekolekcje, jest tam jedno piękne zdanie Teresy od Dzieciątka Jezus. Wybieram wszystko. Skąd się wzięło to zdanie? Otóż Teresa, kiedy była dzieckiem, miała wokół siebie cztery siostry. Dwóch braci zmarło wcześniej, dwie siostry również, ale z czterema żyła. Także było ich w sumie pięć. Matka zmarła też wcześniej, bo Tereska miała zaledwie 4 lata. I cały proces wychowawczy spadł na ojca, na Ludwika. Wychowywał 5 córek bez matki. I Tereska była zaopiekowana przez swoje starsze siostry. I kiedyś najstarsza siostra przyniosła dla dwóch najmłodszych koszyk z zabawkami, z łakociami. I mówi, wybierzcie sobie coś z tego koszyka. I ta trochę starsza Celina wzięła sobie jedną zabawkę, a Tereska wyciągnęła ręce i mówi, ja biorę wszystko, wybieram wszystko. I później jej bardzo króciutkie życie, bo zmarła mając lat 24, pokazało, jak wszystko wybierała przez całe życie, jak te dziecięce słowa, ten prosty gest później stawały się codziennością. Ona brała wszystko, co niesie życie. A widzicie, jej życie nie było łatwe. No bo mamy nie było. Siostry później po kolei odchodziły do zakonu. Wszystkie wstąpiły. Ona była najmłodsza. Poza tym była najsłabsza. Chorowała. Też cierpiała na tak zwaną chorobę skrupułów. Wszędzie widziała grzech. Nie było jej łatwo. Była wątłego zdrowia. Brała wszystko. U końca życia największe upokorzenie, ponieważ jej ojciec pochorował się psychicznie. Niektórzy stwierdzili, bo wszystkie jego córki poszły do klasztoru i mówiąc kolokwialnie, ojciec zwariował. Ale tak nie było. Dla Tereski to było wielkie upokorzenie. Wybieram wszystko, brała to. chociaż bardzo cierpiała. Do tego stwierdzenia wybieram wszystko dopowiedziała: nie chcę być świętą na wpół. Czyli tak tylko trochę. Ja chcę iść na całość, na 100%, na maksa. Chcę, żeby ta świętość ze mnie wypływała poprzez codzienność. Widzicie, moi drodzy, my jesteśmy powołani do świętości. I świętość, uwaga, nie jest poza nami. Świętość nie jest do zdobycia, gdzieś do odnalezienia poza nami. Świętość jest do odkrycia, do wydobycia i do przeżycia. Ona jest w każdym z nas, w tobie i we mnie. Bóg stworzył cię na obraz i swoje podobieństwo. Nie pomylił się. A zatem ten kod genetyczny boskości, świętości jest w każdym z nas. Jesteśmy ludźmi stworzonymi do świętości, którą mamy z siebie wydobywać. Jezus przyniósł tę świętość nam na ziemię i pokazał, że można nią żyć. Kiedyś jeden chłopak z mojej grupy młodzieżowej, wyobraźcie sobie, złożył mi takie życzenia na święta Bożego Narodzenia. Ojcze Mariuszu, bądź jak Bóg. Ktoś złożył wam kiedyś takie życzenia? Bądź jak Bóg. No życzymy sobie zdrowia, no bo przecież zdrowie jest najważniejsze. Szczęścia, rodziny, pokoju, błogosławieństwa, prawda? On mi napisał: bądź jak Bóg. Dobrze, że wyjaśnię, co znaczy być jak Bóg. Stań się człowiekiem. Zejdź na ziemię. Słyszycie te słowa? Bądź jak Bóg. Zejdź z tej przestrzeni nieba. Stań się człowiekiem. Chodź po tej ziemi. Rozdawaj siebie. Bądź dla ludzi. Taki był Jezus. I tak świętość zeszła na ziemię. Popatrzcie, Jezus zawsze, kiedy chciał wytłumaczyć wielkie sprawy, używał prostych przykładów. Owce, zasiew, winnica. I kiedy mówi nam o świętości, to mówi, że to jest niczym ziarenko. W ziarnie jest wszystko. Czy to w pszenicy, czy to w gorczycy, jest wszystko. Tak jak i w nas jest wszystko. Dostałeś cały pakiet świętości. Wszystko. Trzeba tylko zacząć to realizować, rozwijać, wydobywać, cieszyć się tym. Mając świadomość, że mamy tylko jedno życie. Jedno. I ono jest bezpowtórkowe. Trzeba je tak przeżyć, aby kiedy Pan Bóg powie: córko, synu, chodź już do mnie, powiedzieć: starałem się, starałam się. Dobrze przeżyłam ten czas. O to chodzi. Kochani, co znaczy święcie żyć? Tu nawiążę do kandydatów na ołtarze. Jeżeli kogoś wynosimy na ołtarze i mają być dla nas oni autorytetem świętości, to sprawdzamy ich w trzech przestrzeniach. Wiary, nadziei i miłości. Czyli w tak zwanych cnotach wlanych. Pan Bóg wlewa te cnoty w nas, te dobre postawy nadzwyczajne we Chrzcie Świętym, po to, żebyśmy nimi żyli, żebyśmy na świat patrzyli jak Bóg, żebyśmy dla świata pragnęli tego, czego pragnie Bóg i abyśmy ten świat i każdego człowieka kochali, jak kocha go Bóg. To jest świętość. Oczywiście, że wysoko postawiona poprzeczka. Oczywiście, że trzeba o tą świętość, żeby wierzyć, pragnąć, kochać jak Bóg. Trzeba walczyć o to przez całe życie. Ale pamiętajcie, w górach się to u nas powtarza, jak chcesz iść na szczyt, no to nie narzekaj, że masz pod górę. Bo tak ma być. Jak chcesz dojść do źródła, to musisz się poruszać pod prąd. I zwróćcie, moi kochani, uwagę, jak człowiek później potrafi się cieszyć, kiedy zdobył coś, co go kosztowało. A jak coś przychodzi łatwo, to dzisiaj przyszło, jutro poszło, nawet o tym nie myślę. A jak włożę cały mój trud, wysiłek, zaangażowanie, czas, później się tym cieszę. I na tym polega świętość, na wydobywaniu z siebie tych pokładów dobroci, miłości, serca. O tym będę mówił w poszczególnych dniach. Dzisiaj wszystkiego nie powiem, bo chcę, żebyście przyszli jutro. Chcę zainteresować waszą ciekawość, bo ciekawość to pierwszy stopień do wiedzy. Chcecie nabyć wiedzy mądrości, życia? Trzeba korzystać z tego, co Pan Bóg mówi. Pan Bóg chce dla nas dobra. Chce nas u siebie. Chce nas w niebie. Moi drodzy, codziennie przybliżę wam konkretny też przykład, aby pokazać, że to, o czym mówię, to nie są sprawy odległe. ale one dotyczą mojego dzisiaj. I tak dzisiaj, mówiąc o świętości, chcę nawiązać do takiej historii, której sam brałem udział, i to w sposób bezpośredni. Otóż tak się składa, że od ponad 20 lat, mniej lub bardziej, ale cały czas pracuję z młodzieżą, z młodymi małżeństwami też, z człowiekiem, który jest gdzieś na starcie życia, w którym trzeba zapalać pasję, odkrywać talenty, dodawać siły i odwagi, zachęcać, pokazywać możliwości. To jest piękne, kiedy później widzi się po 10, 15, 20 latach owoc jakiejś prostej zachęty. Ktoś poszedł w tym kierunku. W 2009 roku, będąc w naszym klasztorze w Przemyślu, zresztą pięknym, historycznym, mającym ponad 400 lat, założyłem tam zespół muzyczny. Dużo młodzieży przewinęło się przez tę grupę, dużo zdolnej młodzieży. W okresie szczytu było ich ponad 50, a w sumie przez 5-7 lat przewinęła się ponad 100 zdolnych wokalistów, chórzystów, instrumentalistów, solistów. Pięknie było. Zresztą koncertowaliśmy również w Warszawie 2-krotnie czy 3-krotnie, już nie pamiętam. Do tegoż zespołu w 2010 roku przyszedł młody chłopak. Wtedy miał 21-22 lata. I stał się taką prawą ręką mojej obecności na scenie i wprowadzeniu tegoż zespołu. Kiedy jakoś ja nie dawałem rady, on stawał na wysokości zadania. Dużo jeździliśmy, dużo koncertowaliśmy, a Kuba zawsze wiedział, co trzeba było robić. Przyszedł rok 2014. Kuba wtedy studiował na Ukrainie, nie dostał się w Polsce na stomatologię, poszedł tam na studia. I co się wydarzyło? Otóż dostaję informację, która przeszła mnie na wskroś. Ojcze, jestem chory. Mam raka. Przynajmniej taka jest diagnoza postawiona tutaj na Ukrainie. Wracam do Polski. Sprawdzimy to w ojczyźnie. Niestety ta diagnoza się potwierdziła. I rozpoczęła się uporczywe leczenie. Najpierw chemioterapia w Kielcach, w Świętokrzyskim Centrum Onkologii, a później radioterapia tutaj w Warszawie. Podziwiałem siłę życia tego człowieka. Podziwiałem jego odwagę. Podziwiałem jego nadzieję, w której nie ustawał. A my dodawaliśmy mu również tej odwagi. Modlitwą, obecnością, prostymi gestami, małymi prezentami. Cały świat medialny, internetowy zainteresował się nim. A wtedy mieliśmy już dużo znajomych, przyjaciół. Moi przyjaciele, moi znajomi spod Kielc, bo tam wcześniej posługiwałem, odwiedzali tego chłopaka. Każdy próbował dać mu trochę nadziei. Ale każdy też, niosąc tą nadzieję, wydobywał z siebie to, co najpiękniejsze. Bo moi drodzy, pamiętajcie, że wszystkie sytuacje, które życiowo nas przerastają, wydobywają z nas pokłady takich możliwości, takiej serdeczności, takiej cierpliwości, której nigdy byśmy nie poznali, gdyby nie te sytuacje trudne. Dopiero one pokazują nam, kim jesteśmy. Sprawdzają nas. Kubę czasami wykradaliśmy, że tak powiem w cudzysłowie, ze szpitala po to, żeby był z nami na koncertach, żeby mu dodawać odwagi, żeby pokazywać mu, że życie się toczy i myśmy cię nie skreślili, ty jesteś z nami. Przyszedł rok 2015. Poprosiłem go jako młodego chłopaka, aby przyjechał na spotkanie młodych i powiedział właśnie młodemu człowiekowi, co znaczy cierpieć, co znaczy chorować śmiertelnie, co znaczy być może zacząć się żegnać z tym życiem, mając lat 25. I moi drodzy, nie bójcie się jako rodzice rozmawiać ze swoimi dziećmi o trudnych sprawach. Ja zawsze ze swoją młodzieżą rozmawiam. Nie boję się poruszać trudnych tematów. Zresztą oni sami pytają. Są dociekliwi. I dobrze. Kuba wyjaśnił, przekazał co mógł. Natomiast na koniec tegoż spotkania zaśpiewał na moją prośbę piosenkę, która w jego ustach była zawsze wyjątkowa. Tyle, że aura, jaka stworzyła się wokół tego jego wykonania, była inna. Bo wyobraźcie sobie, światło w naszym małym kościele w Czarnej pod Krakowem zgasło, instrumenty przestały działać, a on już takim drżącym głosem zaśpiewał słowa: w niezmierzoności dusza ma spoczęła, w bezkresie czasu ze swoimi trzema. Pan Bóg przez te słowa i przez cały ten klimat Kościoła tych ciemności już nam coś chciał zasygnalizować. I rzeczywiście 13 sierpnia zadzwoniła mama, mówiąc, że jest w szpitalu i prawdopodobnie umiera. Prosiła mnie o telefon, ale wiecie, jak to dzisiaj jest, nie? Nikt z nas nie ma czasu. Wszyscy biegniemy. Afrykańczycy, jak widzą to nasze zabieganie, wiecie, co nam mówią, bo mamy misję w Rwandzie i Burundi. Wy, Europejczycy, macie zegarki, ale my mamy czas. Wy macie zegarki. Nie zadzwoniłem. Zadzwoniłem dzień później. Dziewczyna odebrała za trzecim razem, potwierdzając ten fakt, umiera. I moi kochani, kiedy przychodzi taki moment, kiedy tracimy kogoś bliskiego, wszystkiego się chwytamy. Modlimy się, krzyczymy do Pana Boga, prosimy Go. Taki sam byłem, jak ta Marta i Maria z dzisiejszej Ewangelii. Spraw cud. Co to dla Ciebie? Tyle cudów dokonałeś. Dlaczego ten młody człowiek? Dlaczego tak dobry człowiek? Dlaczego tak szybko? Zrób cud. Moi kochani, jest 15 sierpnia, ponieważ bardzo lubię jeździć na rowerze. Jadę na tym rowerze, różaniec gdzieś koło kierownicy i modlę się za niego. I wyobraźcie sobie, że słyszę taki głos, który mi mówi: Ojcze, niech się Ojciec już nie modli, bo ja już tam jestem. Zdziwiłem się, ale kiedy po chwili zadzwoniła mama, potwierdzając, że odszedł, odpowiedziałem jej: a on mi o tym przyszedł powiedzieć. Jak umierał, bo to jest też ważne, umierał na rękach taty i brata, a mamie, której nie było akurat przy śmierci, 2 dni wcześniej wysłał SMS-a. A w SMS-ie tylko było sfotografowane niebo. Powiedział kochanej mamie: gdzie idzie? Jeszcze pogrzeb, jak wyglądał. Cały kościół, jego rówieśników, przyjaciół, znajomych, parafii. Wszyscy w kolorach bieli, nie na czarno, bo świętowaliśmy zwycięstwo. Odwagę, hard ducha tego młodego człowieka. Jego nieustawanie w pasjach. Plany, które zawsze miał. I które pięknie zrealizował przez te 25 lat. Zagraliśmy koncert przed trumną. Pogrzeb trwał 4 godziny. Mieliśmy na to czas. I pamiętajcie, że trzeba mieć czas, bo czas to miłość. Ile dasz czasu? Ile dajecie sobie czasu, tyle dajecie sobie miłości. Ile dajecie sobie dobrego słowa, tyle dajecie sobie miłości. Ile dajecie sobie obecności najbardziej zwyczajnej, tyle dajecie sobie miłości. To jest chrześcijaństwo. To jest Ewangelia w praktyce. To jest Jezus, który nigdy nie biegał i który nigdy nikomu nie powiedział: nie mam czasu. Co jest jeszcze istotne? Otóż Kuba zostawił testament. Spisał to, co było dla niego ważne. Nie jakiś finansowy testament, ale głębokie doświadczenie. I tam wam, rodzicom, zostawił najlepszą wskazówkę. Bo swoich rodziców określił w tymże testamencie aniołami na ziemi, a dom rodzinny niebem na ziemi. I tego bym chciał wam dzisiaj życzyć. Żebyście cały ten proces wychowawczy, o który się staracie, waszych dzieci, żeby kiedyś został takim pięknym słowem potwierdzony. To jest najważniejsze dzisiaj, tutaj na ziemi. Moi drodzy, dzisiaj może niewiele powiedziałem o Teresce, natomiast Tereska pojawi się bardziej jutro, pojutrze i w środę. I naprawdę zachęcam was, przychodźcie. Ja wiem, że dzisiaj niedziela, dzień wolny od pracy, tradycja, może przyzwyczajenie, może przykazanie. Zróbcie sobie prezent dla siebie. Wejdźcie na tą górę ciszy i spotkania z Panem Bogiem i przyjdźcie jutro na godzinę. We wtorek, w środę. Zarezerwujcie sobie ten czas. W ciągu dnia 4 razy będę tutaj głosił. Warto wybrać jedną Eucharystię i przyjść. Jeszcze zachęta, jeżeli ktoś z was chciałby poznać świętą Teresę od Dzieciątka Jezus, jej świętych rodziców, to przywiozłem wprawdzie już archiwalne numery Głosu Karmelu, naszej takiej gazety zakonnej. Jestem współredaktorem. I tu jest piękny opis jej życia, jej wspólnoty, jej rodziny, jej rodziców. I życzmy sobie, kochani, abyśmy byli ludźmi pięknej świętości, którą codziennie poprzez dobre serce możemy wydobywać. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.